Dzień dobry. W tle słychać szeleszczenie kartek papieru. To znaczy, że to Piotr Sitarz. Cześć Piotrek.
Cześć, cześć.
To znaczy, że jesteście w podcaście wysoco analityczno-koszykarsko-strategicznym. Aż chciałbym dzisiaj poskakać między zespołami, wiesz, po wszystkich zespołach, pogadać o każdym, ale przytrzymajmy się tego, o czym chcemy mówić. I tak będziemy mówić o takich rzeczach świeżych raczej, w zasadzie tym, co się dzieje. NBA ma się dobrze, te mecze są zacięte, widać, wiesz, 8-9-osobowe rotacje, ale wiesz co, są takie dwie rzeczy, które teraz przeszły przez ostatni tydzień i mam wrażenie, tak zginęły kompletnie w coverage'u NBA, to są dwie sprawy, to jest ta sprawa zaangażowania NBA w Xinjiangu, w Chinach, i druga sprawa to są kolejne oskarżenia o molestowanie seksualne z obozu Dallas Mavericks. To jest ta sprawa, która wyszła 3 lata temu. 2 lata temu i teraz jest kolejne oskarżenie tam. I nie chcemy chyba o tym za długo mówić, ale wypada to zauważyć, bo gdyby nie było meczów, to byłyby to tematy, które byłyby szerzej poruszane.
No, o tej sprawie molestowania tam jest taka dość chyba kontrowersyjna rzecz, że ten zespół śledczych jakby, on jest powiązany z Mavericks, to nie jest jakby odrębny podmiot.
Tak, czyli oni przeprowadzili śledztwo, w sensie tak, nie przeprowadzili śledztwa.
Audyt, nazwijmy to audytem, był przeprowadzony jakby, no nie przez zewnętrzną firmę, nie przez firmę, która nie jest w jakiś sposób powiązana z Dallas. I to budzi wątpliwości, tak? Natomiast tak przeglądając internet i w ogóle internet NBA, no to o tej sprawie mówiło się mało kilka lat temu i mówi się mało dzisiaj. To nie jest, nawet w tym czasie posuchy od marca do lipca, to też był temat raczej gdzieś tam głęboko pogrzebany. Nie wiem dlaczego.
Wydawało się, że Mark Cuban i Dallas Mavericks poczynili wszelkie kroki ku temu, żeby zbudować nowy management, nowy office. I
wiesz, zrobili to, co musieli zrobić. Mhm. Czy się NBA jako liga ma to angażować w sposób, no nie wiem, w taki sam sposób, jak się zaangażowała w rasistowskie oskarżenia Sterlinga? Prawdopodobnie, tak? Tylko że to znowu my sobie tu możemy mówić, opowiadać w Polsce, co tam się naprawdę wydarzyło, a takich spraw ze względu na ofiary też wydaje mi się nie warto roztrząsać w mediach, tylko niech to się odbędzie sprawiedliwie i według, no, według zasad prawa. Tak? Nie róbmy z tego medialnej szopki, bo to do niczego dobrego myślę, że nie zaprowadzi.
Tak, ja mam takie dwa...
Aczkolwiek dwa, wiesz, świadomość tak, należy mieć.
Tak, właśnie dlatego chciałem powiedzieć, że taka sprawa jest, bo widzę, że to zupełnie przeszło, nie zauważyłem. Ja już nawet nie mówię o polskim internecie nawet. Tego się jakoś...
Na ESPN był chyba jeden artykuł, z tego co pamiętam. I to był taki artykuł właśnie mówiący o tym, że... mówiący dokładnie o tym, o czym my mówimy. Że to jest, tak, ale że się o tym nie mówi. I później były tam jakieś detale, ale to gdzieś zginęło. Tak? W podcastach też mi się wydaje, o tym nikt nie mówi. Najwyraźniej to nie jest ważne. Tak?
No i też zawsze by na końcu zastanawiał, choć może nie powinienem, bo ten tekst o sprawie NBA w Chinach, związku NBA z Xinjiangiem i z zamkniętym już kampem, który tam funkcjonował chyba przez 2-3 lata. ESPN na końcu napisał. Nie? Więc tak. A ESPN i NBA to trzeba cały czas pamiętać, że znaczy w pewnym sensie te powiązania są dosyć takie, powiedziałbym, po prostu biznesowe.
No tak, no właścicielem ESPN jest Disney. Mhm. Tak, a Disney jest też właścicielem obiektów, na których się odbywają mecze. No i Disney trzeba też podkreślić, że też jest w jakiś sposób podległe, powiedzmy, chińskiej cenzurze, bo można się dowiedzieć, że filmy Disneya są w Chinach cenzurowane, tak powiedzmy. Natomiast ten tekst dość agresywny w stosunku do Chin na ESPN-ie na pewno był zaskoczeniem.
Tak, ale wiesz co, miałem wrażenie też czytając ten tekst, czytając bardzo dokładne śledztwo dwóch dziennikarzy, słyszałem o nich wcześniej. ESPN ma bardzo dużo dziennikarzy, którzy pracują, którzy wyskakują czasem i pierwszy raz o nich słyszę, ale to nie chodzi o to, żeby tu, nie wiem, podminowywać ich, absolutnie nie, tylko że cały czas, wiesz, czytając ten tekst o NBA, o tym campie, miałem cały czas w głowie, no dobrze, ale ten camp został już zamknięty i teraz jak to, wiesz, jak to przedstawić teraz, bo po prostu powiedz, dobrze, mieliśmy ten problem, zamknęliśmy go i tyle.
Więc to pewnie było tak, że ten camp został zamknięty już jakiś czas temu?
Tak, tak, w 2019 roku. No, więc to jest takie właśnie, to śledztwo dziennikarskie byłoby lepsze, gdyby to zostało przeprowadzone
wcześniej. Doprowadziło.
No, gdyby doprowadziło.
Tak, doprowadziło do zamknięcia.
Więc to takie, może dlatego nie jest to temat, nie wiem. No, ale
generalnie dobrze się stało, tak, że NBA zareagowała. Tamte wypowiedzi Marka Tatuma też były takie dość dyplomatyczne, można powiedzieć. Że my zrobiliśmy wszystko to, co mogliśmy zrobić. I chyba tak w rzeczywistości było. Trudno angażować się w jakieś bardziej odważne działania na terenie obcego państwa, to jeszcze takiego państwa. Więc
wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Phoenix Suns, który dzisiaj ma miejsce. Zastanawiam się, jaką mogę zrobić tranzycję.
Wszystkiego złego przechodzimy do Phoenix Suns.
Mi się bardzo podoba, podoba mi się to, taką myśl mam w głowie, że na początku tego sezonu, opowieść tego sezonu Phoenix Suns była o Aaronie Bainesie. O tym, że Aaron Baines gra w piątce, Ayton nie gra, jak dobrzy są z Aaronem Bainesem. Aaron Baines trafia za trzy i o Rickim Rubio, który przyszedł do Phoenix Suns. A teraz mam wrażenie, jest to opowieść o Devinie Bookerze. To zawsze było, ale też o DeAndre Aytonie, o Mikalu Bridgesie, o ich postępach w obronie, o Cameronie Johnsonie, o tych młodych zawodnikach. Ja o takich Suns walczyłem, prosiłem od 4-5 lat, liczyłem, że to się w końcu zacznie wydarzyć i myślę, że no, ten rzut, ta akcja i ten moment, który Phoenix Suns teraz mają, to jest ich najlepszy moment od czasu, gdy Marcin Gortat skończył reverse layup z ostatniego podania Steve'a Nasha. To jest jakieś...
Ja aż tak nie jestem zafascynowany tym zespołem, bo to jest. Oni w tym sezonie wygrali z rzędu najwięcej właśnie 3 mecze. To jest ich najdłuższa seria.
Na początku chyba, nie?
Tak, raz, dwa. Pamiętajmy, że ten początek sezonu też on był udany, on był zaskakująco udany. Monty Williams był wymieniany, powiedzmy, w gronie kandydatów na jednego z najlepszych trenerów początku sezonu. Nie pamiętam dokładnie, które miejsce sam zajmowali wtedy. Ale myślę, że oni byli
czwarte,
na 8 miejscu.
Byli w top 8.
Tak,
byli
w playoffach.
Tak, byli w playoffach przez jakieś kilka tygodni.
I tak sobie myślę, że to jest dokładnie to, dzieje się w tym momencie dokładnie to samo, co na początku sezonu, że to jest taki, że te słabsze zespoły, bo są słabszym zespołem w tej 22-drużynowej stawce, że te słabsze zespoły, kiedy zaczyna się sezon, one mają takie momenty, powiedzmy, najlepszej swojej gry. Nie wiem, z czego to wynika, czy ze świeżości, czy z motywacji, czy z tego, że ma się nadzieję, że nie będzie się, nie wiem, słabym i wygra się 32 mecze. Ale mam wrażenie, że powtarza się ta sytuacja i ten mini sezon to będzie takim mini odzwierciedleniem tego, co się działo w sezonie od października do marca. Ale właśnie w związku z tym, że ten sezon, mini sezon to jest tylko 8 meczów, to tu mogą Suns po prostu nie zdążyć stać się słabi. To znaczy, oni nie mają łatwego terminarza. 5 meczów to jest 5 trudnych meczów. Mają Indianę w czwartek. To wydaje się meczem nocy.
To jest mecz tygodnia.
Mecz tygodnia.
TJ Warren. Tak. To też jest ciekawa historia, że oni oddali TJ'a Warrena za nic. I gdzie menedżersko to się zupełnie nie broni. Ale koszykarsko to się od początku... Dla mnie w moich oczach się to koszykarsko od początku broniło. Miało sens.
Ale ta wymiana to była jakaś tylko dwudrużynowa wymiana. On został oddany za gotówkę, tak?
Tak, oni dodali drugorundowy pik, żeby z niego zejść. Tak, zejść i otworzyć minuty trochę.
Tak,
o to chodziło. Na tych ludzi, którzy teraz właśnie grają, bo widzisz, no... Ja nie myślę nawet o tym sezonie, Phoenix Suns, o tym, czy wejdą 8-9. Ja patrzę na ten układ, powiem, że mam czterech graczy, tego czwartego może jeszcze nie mam, nie wiem, ale Na tym piątkę, o tak powiem, piątkę. Rubio, Booker, Mikal Bridges, Cameron Johnson, DeAndre Ayton. Teraz na tej czwórce Cameron Johnson gra, tak? Ale nie wiem, Sari. Więc tak bardziej patrzę na tę czwórkę zawodników na boisku i patrzę, no dobrze, powiem piątkę, tą piątkę. Rubio, Booker, Bridges, Cameron Johnson, Ayton. I ta piątka wygląda bardzo sensownie, bardzo dobrze. Ta piątka wygląda playoffowo, jak playoffowy team. Gorzej, gdy z ławki wchodzi Frank Kamiński, gorzej, gdy wchodzi...
Dario Saric z ławki jest super.
Saric zawsze będzie okej, okay, ale Frank Kamiński no nie, bo Aaron Baines nie gra. Wczoraj zawodnik z numerem 15, czyli Cameron Payne, był świetny w pierwszej połowie. No tak, ale to ci rezerwowi, no to... Od początku w preseason widać, że ta gra siada, gdy rezerwowi wchodzą, więc mam na myśli tą pierwszą piątkę. Ta ławka pewnie nie pozwoli im tutaj wygrywać dalej meczu.
Rezerwowi wydaje mi się, że są plusem właśnie w tych trzech meczach. Na pewno trójka, Payne, Saric i...
No tak, ale Payne, wiesz, w tym sensie, że ja się zaraz spodziewam, że Cameron Payne zacznie robić rzeczy, o to
no,
mi chodzi.
W dłuższej perspektywie, no to tak. Oczywiście. Boże... Natomiast... Mi się podoba to, że Monty Williams zrobił usprawnienie, zmienił pierwszą piątkę, trochę z konieczności, bo Kelly Oubre jest kontuzjowany. Ale
zapominamy o Kelly Oubre, który byłby tutaj tak, obok Michaela Bridgesa.
W jego miejsce gra Bridges i w miejsce Saricia gra Johnson, który jest, tak oglądałem fragmenty meczu z Clippers i jest okej. Okay. Potap shooterem. Myślę, że robi w ataku to, co powinien robić. Jest dobrym zbierającym, jest obrońcą, który ustał przed Kałajem. To znaczy nie był jakiś świetny, tak? Nie zatrzymał Leonarda, ale przy tych jego fadeawayach był blisko, tak? Kontestował te rzuty, więc myślę, że więcej od pierwszoroczniaka, o którym opinie na początku były no, głównie negatywne. Tak? Ten wybór był kontrowersyjny.
Tak, był.
Myślę, ja chyba nawet pisałem, że to jest jakiś... No, miałem zastrzeżenia co do tego wyboru. A się okazuje, że okej, okay, no.
Znaczy ja nie wiem, jaki to kłopot może być i nigdy nie zrozumiem, dlaczego kłopotem może być wybieranie. Nawet teraz jeszcze kogoś, kto ma 2-3 i trafia 40% za 3.
Wiesz, bo myślę, że przyzwyczailiśmy się do... Wiesz, to jest zły wybór w kontekście Phoenix Suns. To był zły wybór w kontekście Phoenix Suns. Taka była opinia, bo...
Dlatego, że zeszli, był... tak? Bo oni schodzili. To też było tak, takie to zastrzeżenie był, menedżerskie było znowu bardziej. Mam wrażenie, tak,
to nie był wybór, to nie był wybór potencjalnej gwiazdy, trzeciej gwiazdy do Bookera i Aytona i tak dalej, i tak dalej. Więc powoli się odwraca ta narracja, że management Suns jest słaby. To samo było chyba z wymianą Dario Saricia. Nie wiem, kogo oni oddali w drugą stronę.
To było takie dosypywanie do kubki też w pewnym momencie, że Ricky Rubio za 18 milionów dolarów rocznie, takie rzeczy. Tak miałem wrażenie, że tak się nasypuje, wiesz, na to, co James Jones, który przejął management, robi. A ja cały czas widziałem w tym, tak jakoś może zbytnio emocjonalnie związany z Phoenix Suns, cały czas widziałem...
O, poczekaj.
Ideę koszykarską.
Dario Saric poszedł w wymianie właśnie z 11...
Tak, schodzili.
11 pikiem za 6.
Za schodzący kontrakt Dario Saricia, tak? Bo to schodzący kontrakt, więc to też... Więc na takim poziomie, jakby to miało oceniać, nie wiem, Kevin Pelton albo wiesz, ktoś, albo Adam tak. Szczepański, jakby usiadł i patrzył, gdzie wartość, gdzie value, tutaj to wszystko, to faktycznie...
No i sam wygrali tą wymianę.
No, tak. No z kim rywalizują? Z Minnesota. Aha. Przypomnij mi tą wymianę, jakby, czekaj.
Minnesota oddała Saricia, 11 pik za 6 pik. No i 6 pikiem wybrali...
Ja lubię tego gracza. Zapomniałem, wiem, bo Minnesota grała 80 lat temu w NBA. Tyle czasu minęło przez ostatnie 4 miesiące.
To jest chyba jakiś guard?
Tak, to jest ten...
Nie znamy.
Ja wiem, kto to. Ten człowiek szedł w trejdzie do Golden State Warriors przez chwilę.
Jared Calver.
Ja lubię go. On jest wysoki, obrońca, nie umie rzucać, ale ma głowę. Spokojnie. Nie będzie jeszcze tak źle. I jeszcze nie chcę przesądzać, że Phoenix wygrało ten wymiar.
Nie, no tak. Znaczy, teraz, tak? Świat się kończy, więc teraz Phoenix tak, są zwycięzcami. Jak się będzie 2021 rok, no to będziemy rozmawiać od początku. Na nowo.
Ja jestem ciekaw, jak teraz to wszystko, bo tu jest sporo sprzeczności, wiesz, menedżerskich, boiskowych. Ja jestem ciekaw teraz, jak w właśnie będzie wyglądać takie odwracanie kota ogonem trochę, mówię. Takie chwalenie managementu Phoenix Suns, czy to jest w ogóle możliwe. Dobrze. Napisałeś tekst, znakomity tekst o Luce Doncicu, w którym wskazałeś problemy związane z Luką Doncicem w czwartej kwarcie lub to, co może, generalnie to, co może powodować te kłopoty, i napisałeś takie zdanie. W drugim sezonie gry Luka Doncic mierzy się z problemem, który ma James Harden, staje się jednowymiarowym zagrożeniem w crunch time. Mm-hmm. Po przeczytaniu twojego całego tekstu, rozmawialiśmy w Palmie też o tym chwilę, o tym zmęczeniu Luki Doncicia. Tak, nakłada mi się taki troszeczkę, Boże, takie defaultowe myślenie, też trochę może ESPN-owskie, headline'owe, że tak naprawdę chodzi o to, że nawet wczoraj oglądając ten Lukę Doncicia z Sacramento, ten ledwo wygrany mecz przez Dallas.
No, to nie Doncic ten mecz wygrał w dogrywce.
No, to też tak, wiesz, jak kto oglądał, też widział przy te ostatnie, nie wiem, 6 minut czwartej kwarty.
On był świetny, Męki. On był świetny. Miał tak. Historyczny mecz, nie wiem, czterech graczy chyba zaliczyło 30-20-10 w historii NBA.
Ale... ja nie wiem, czy tu nie można nałożyć takiego defaultowego, wiesz, takiej defaultowej rzeczy, jak się patrzy na Lukę Doncicia ogólnie, gdy patrzy się na to, gdy Dillon Wright jest w pierwszej piątce na końcu i kozuje, w zasadzie nie wie gdzie. Tim Hardaway robi dwa kozły, też za bardzo nie wie gdzie. Znaczy wie gdzie, żeby pójść do góry i rzucić. Porzingis jest wysokim graczem. Czy to nie jest klasyczny taki motyw, że obok Luki powinien się pojawić ktoś, kto będzie też mu pomagał przeprowadzić zespół przez 48 minut do crunch time, żeby miał więcej sił, żeby ktoś pokreował w pick and rollu, a nie byli to tylko shooterzy, głównie jak Tim Hardaway z Sephem Kerrym, którzy są, nie wiem, trzecim, czwartym najlepszym zawodnikiem na zespole, albo wiesz, no są trzecim, czwartym najlepszym strzelcem w tym zespole. Czy ta historia tutaj, nie wraca, tylko ta historia, ta rzecz, ta dyskusja o tym, czy Dallas Mavericks gdzieś w przyszłości znajdzie, w niedługiej przyszłości znajdzie slot, żeby podpisać, byli zainteresowani Kembą Walkerem trochę, żeby znaleźć po prostu kogoś, kto będzie Luce pomagał. Czy to tylko nie o to chodzi, że to jest kolejna sytuacja, w której gość potrzebuje pomocy, żeby nie oddychać rękawami w crunch time? Ja się boję takiego defaultu.
Nie wiem, czy to nie będzie trudne, bo biorąc pod uwagę, że Doncic ma już teraz jeden z najwyższych usage'ów w całej lidze na przestrzeni całego meczu, to nie wiem, czy nie będzie trudne znaleźć w ogóle gracza w NBA, który jest gwiazdą, który potrafi grać na piłce i potrafi grać bez piłki. Tak? Bo ilu jest takich graczy w NBA? Bo mówimy o Paul George na przykład, no ale młodsi z tego timeline'u Doncicia. To może być ktoś wybrany w drafcie przyszłym albo za rogi. Mówimy tu w perspektywie 5-6 na przykład następnych lat, gdzie Mavs na przykład wymienią, przeprowadzą przebudowę jakąś typu, nie wiem, wymienią Porzingisa na przykład, bo Porzingis, myślę, że on już gra na jakimś, na poziomie, którego nie przeskoczy. To znaczy, może być lepszym graczem, jeżeli będzie trafiał więcej rzutów, jeżeli będzie lepszym obrońcą, ale w tej jego grze nie zajdzie wiele zmian, które akurat będą, pomogą Doncicowi. Tak? Więc się zastanawiam, czy nie lepiej po prostu, myśląc długoterminowo, sprowadzić, czy walcząc o jakąś gwiazdę, sprowadzić po prostu najlepszego dostępnego gracza, a później modelować jego grę i grę Doncicia pod potrzeby. Bo może być też tak, że Doncic wzmocni się fizycznie. To jest jego drugi rok w Stanach Zjednoczonych. A wydaje mi się, że metody treningowe w Stanach Zjednoczonych w Europie są diametralnie inne. Więc ja bym tutaj stawiał na to, że Doncic się na pewno wzmocni fizycznie, czego być może nie będzie widać po jego ciele, ale będzie widać w końcówkach. Bo te jego step backi na przykład, to widać, że one są mniej dynamiczne, że tam trudniej mu separację, ten kozioł jest wolniejszy. Kiedy wiesz, ten step back jest trudnym technicznie rzutem i w zasadzie cała twoja siła rzutu, ona się bierze z nóg i bierze się z tej, powiedzmy, nogi odskakującej. I to jest kwestia, teraz jak oglądam na przykład Doncicia, to ja mam wrażenie, że on jest od drugiej połowie już, że on jest zmęczony i że zaraz zejdzie, bo coś go boli. Jest poobklejany tejpami, wczoraj łapał się za kciuk, a chodzi tak, on chodzi tak jak ja, czyli osoba, która siedzi na tyłku przez większą część dnia. Się porusza tak na boisku momentami. myślę, że to w przyszłości się zmieni. Natomiast trzeba myśleć o tym, jakiego gracza pozyskać, tak, i żeby to też był bardzo dobry obrońca. Czyli już nie bardzo dobry gracz na piłce, nie bardzo dobry i bardzo dobry gracz off-screen na przykład, czy bez piłki, ale też bardzo dobry obrońca. Bo prezentując taką obronę, jaką grają dzisiaj Mavs, która była dobra w tym meczu z Kings. Kings zdobyli, nie wiem, 20 punktów chyba w ostatnich, nie wiem, od trzeciej kwarty chyba do końca meczu. Czyli przez prawie 20 minut.
Przez ostatnich 5 minut czwartej kwarty nie trafili kosza.
No, no właśnie. Ta obrona była okej. Okay. Tylko, że przez cały sezon obrona jest no, wręcz przeciwnie. Nie jest dobra. Więc tutaj musi znaleźć absolutnie gracza, który no, łączy wszystko, co jest pożądane. Tak? Czy będą mieli pieniądze, to też jest kwestia. Bo Porzingis ma duży kontrakt.
A to nie musi być, mam wrażenie, gracz formatu gwiazdy tutaj, że to nie musi być, znaczy bo wiesz, to, tak umówmy się, oni w swojej sytuacji nie wyciągną zawodnika na debiutanckim kontrakcie potencjalnej gwiazdy. Takie rzeczy się nie zdarzają. Na drugim kontrakcie jakiegoś młodego gracza też raczej jest trudno wyciągnąć. Zostaje typowanie w zawodniku w wieku Chrisa Middletona i ściąganie zawodnika, próba podpisania wolnego agenta, bo będą mieli taką możliwość za 2 lata, jeśli dobrze pamiętam. Próba ściągnięcia wolnego agenta, który ma, nie wiem, 28-29 lat, jest po drugim roku kontraktu. Więc to nie będą jakieś super gwiazdy. I mi się nie wydaje, teraz znaczy w ogóle nie wydaje mi się, że przy takim zawodniku jak Doncic, który ma zdolność bycia numer 1 ofensywą NBA, gdy wchodzi na boisko, podobnie do Jamesa Hardena, że tu jest potrzebny ktoś, kto jest zawodnikiem, nie wiem, formatu All-NBA Team. Nie.
Ale widzisz, Harden grał.
Chris Middleton, Harden. Ktoś taki, ktoś takiego poziomu, nie oczerniając Chrisa Middletona, ale zawodnik, wiesz, na tego formatu, 40,
no widzisz, 50, Harden odciążę grał z Chrisem Paulem i z Russellem Westbrookiem. Też. No to są no, Hall of Famerzy. No ale kwestia tego.
Będziemy mówić też, no ale widzisz, będziemy mówić o Houston i tam dojdziemy do takiego punktu, myślę, gdzie będzie można postawić pytanie, jak bardzo ze sobą grają.
Ale jeszcze tylko jedna rzecz w przypadku Doncicia. No. Tak, kiedy będzie jego prime time? Czy to jest już teraz? W wieku 21 lat do 25 lat i on szybko dość skończy karierę? Czy to będzie ten klasyczny typ prime time, gdzie sportowcy powiedzmy na przełomie 29-30 lat stają się najlepsi. Czyli w zasadzie 33-letni LeBron James gra najlepszą koszykówkę w życiu? Czy Luka Doncic 33-letni będzie grał najlepszą koszykówkę w życiu? Ja mam wątpliwości co do tego.
A jakoś się specjalnie... Ja też mam wątpliwości, jakoś, wiesz, patrząc na to, ile on wie o koszu, wiesz...
Nie, on oczywiście, on może mieć...
Ile rozumie gry, tak? Nie musi grać na szybkości dużej, wiesz, taki Paul Pierce wśród gardów, biały Paul Pierce. I taka gra.
Chodzi też o to, żeby zgrać ten timeline. Bo Luka Doncic będzie miał 25 lat, Kristaps Porzingis będzie miał 29. Tak? I Porzingis, biorąc pod uwagę historię z kontuzjami i że będzie zarabiał no, dużo, to będzie ponad 30 milionów za sezon. Może już nie być tak dobrym graczem. O to też chodzi. I kwestia kolejna, czy możesz wygrać tytuł w NBA, mając tylko jednego All-Star czy All-NBA gracza, właśnie Doncicia. Czy nie będziesz potrzebował drugiego gracza, którego, jak powiedziałem, może jeszcze nie ma w NBA. Może to ktoś się wyłoni w ciągu najbliższych 5-6 lat i różnie ci Dallas będą wyglądać. To mi się też wydaje, że Mavericks są trochę przyspieszyli w tym swoim jakby procesie przebudowy. To znaczy, czy już teraz są w playoffach, już teraz mają ktoś dużą szansę na to, żeby zagrać w drugiej rundzie. Bo chyba John Hollinger też pisał, że nie, to on, nie wiem, ktoś napisał, że nie skreślajmy Dallas Mavericks przeciwko Clippers na przykład. Bo to jest wciąż świetny atak. A obrona, no okej.
Okay, nie wygląda będzie... jak... Obrona nie wygląda jak priorytet, gdy patrzysz tak, na to, jakie piątki wystawiają.
Natomiast tam są te właśnie, mówisz o piątkach, tam są piątki, które mogą bronić. Niskie piątki z Kliberem na centrze, który jest...
Ale musi mieć Porzingisa chyba w piątce, jeśli chcesz bronić.
Tak, ale mówię też o piątkach takich, powiedzmy, specjalnych, small ballowych. Taki, czy włączamy Porzingisa do piątek smallballowych, no ale... absolutnie smallballowych, no, w których musi mieć szybkość i w których musi switchować.
Tak? Oni nie chcą grać Dorianem, Finneyem, Smithem tak dużo na trójce, bo to jest ich najlepszy obwodowy obrońca, ale grają nim, przesuwają go też na czwórkę. I tak widzę, że nie chcą nim, on się fizycznie rozwinął i może takiego Harrisona Barnesa się rozwija. I wiesz, no, jeśli wyjdziesz składem Kleber, Porzingis, Finney, Smith, to chyba musiałbym zobaczyć, jak
oni
te liczby mało
grają.
Oni mało grają tym ustawieniem. Tak, to są ich tacy obrońcy, powiedzmy, ludzi wyżsi. Tutaj, tam brakuje, w ogóle zapomniałem, że Mavericks brakuje Jalen Brown, kogo brakuje? Courtney Lee, Jalen Brunson i Boże, trzeci gracz, gubię jeszcze tutaj, ale dobrze, wiesz co, tak jak powiedziałeś a propos tego, to też jest trochę, wydaje mi się, że Dallas, że to można powiedzieć, że Dallas przyspieszyli i może trochę patrząc krytycznie na nich, powinniśmy zaczekać do przyszłego roku. Poczekać jeszcze, bo powiedziałeś, że nie mają, że mogą nie mieć All-NBA gracza drugiego, poczekać jeszcze na kolejny sezon Porzingisa, bo Porzingis gra bardzo dobrze, zaczął grać bardzo dobrze ku zdziwieniu wielu.
Jak został przesunięty na piątkę.
Tak, wiesz.
Dwighta Powella nie ma.
Dwighta Powella nie ma. Znakomicie czującego się z Doncicem w pikach, ale poczekajmy jeszcze, bo to przyszły sezon Porzingisa powinien być lepszy niż ten sezon.
Tak.
Może zaczekajmy, może oni wiesz, zrobili taki skok, to podobnie jak z Trajem Youngiem, jest takie alegoryczne myślenie, może poczekajmy trochę, bo i tak zrobili szybki skok, jeszcze nie wskakujmy na nich, ale już warto, już chyba można pewne rzeczy diagnozować teraz. Rzecz, którą, coś jeszcze chciałeś o Dallas?
Znaczy, tylko jedno zdanie, ilu z tych powiedzmy elitarnych graczy w swoim drugim sezonie grało w playoffach będąc absolutnie pierwszą opcją, tak?
To LeBron nie był.
No LeBron. Janis nie był w drugim sezonie tak dobrym graczem, jakim jest Doncic teraz.
LeBron w drugim sezonie grał w playoffach?
LeBron? Chyba no tak.
Tak? A nie w 20...
Teraz zobaczę.
A nie w trzecim dopiero z Wizards?
Był All-Starem na pewno w drugim sezonie, a w playoffach zagrał...
Mieli 50% i nie weszli Cavaliers w drugim
2005-2006.
Czyli w trzecim sezonie grał w playoffach. Tak. Seria z Wizards, kozacka swoją drogą. Jedna rzecz, która wyskakuje mi z ekranu, a raczej wyskakuje z ekranu w ten sposób, że sprawę. Oglądam więcej meczów na żywo teraz, bo mamy te piękne terminy europejskie i od 19-20 mamy koszykówkę. I rzecz, która raczej sprawia, że ja wyskakuję z kanapy i podchodzę do sprzętu i mam ochotę, tak jak robię to zwykle, po prostu wcisnąć suwak przewijania do przodu, żeby przejść przez przerwę rzutów wolnych, przerwę na rzuty wolne, czy przez jakąkolwiek przerwę, no ale nie mogę, oglądam live mecze i to jest właśnie ta ilość tych przerw w grze. I jest taka statystyka, mam ją od Sefa Partnow z The Athletic, to jest człowiek, który pracował w Milwaukee Bucks jeszcze niedawno. Mamy taką statystykę a propos flow tego meczu, a propos rzutu, flow tych meczów, a propos rzutów wolnych. W sezonie regularnym oddawanych zostało, w normalnym meczu było oddanych średnio 46 rzutów wolnych, 45,8. Przez pierwszych 19 meczów w bańce, czyli to 3-4 dni, oddawaliśmy 58 rzutów wolnych w meczu i teraz w tym momencie sprawdziłem, spadamy, idziemy w dół, ale to nadal jest 56 rzutów wolnych w meczu, jest 10 rzutów wolnych w meczu więcej i druga statystyka, którą wyjąłem z tekstu Sefa Partnowa już a propos właśnie długości spotkań, to jest to, że przeciętna pierwsza kwarta w sezonie regularnym w całości trwała 25,4 minuty, a w bąblu trwa 30,7 minut. Mamy 5 minut więcej trwającą pierwszą kwartę. Mamy często, bardzo często zauważyłem 3 timeouty w pierwszej kwarcie. Mamy ten timeout w czwartej minucie meczu, gdy któryś z trenerów już szybko podejmuje decyzję, żeby ten timeout wziąć. Potem mamy timeout telewizyjny. On jest gdzieś tam w połowie kwarty. Możemy poprawić, bo ja nie jestem pewien, który timeout telewizyjny jest który, ale jest obowiązek wzięcia timeoutu. To jest timeout telewizyjny w połowie. I potem jest jeszcze jeden timeout brany na 3 minuty przed końcem pierwszej kwarty. I zauważyłem, że to to, że tu mamy trzy timeouty, w drugiej kwarcie mamy często dwa timeouty, one są trochę szybsze, no ale te mecze potrafią być, potrafią się po prostu bardzo wolno rozkręcać, jeśli chodzi o flow zespołów i flow oglądania, o taką samą przyjemność oglądania. Ja wiem, że NBA testuje w G League to, żeby zamienić, żeby odjąć rzuty wolne, żeby zamiast dwóch rzutów wolnych oddawany był rzut wolny, jeden, rozumiem, tak? Za dwa punkty, tak? Tam są jeszcze dokładne szczegóły, ale generalnie, żeby to flow przyspieszyć i powiem Ci, że ja się zdziwię, jeśli coś z rzutami wolnymi nie zostanie zrobione w ciągu 10 lat. W sensie, to wie, w którą stronę idziemy z oglądaniem meczów i z tym, jak wiesz, jak ludzie pobierają sport, to zdziwię się, jeśli będziemy mieli w ciągu 5 lat nawet powiem, sytuację, w której rzuty wolne będą oddawane na takiej samej zasadzie, jak teraz są.
Czy to nie jest tak, że zaczęliśmy oglądać NBA na żywo i to nas zaczyna irytować?
No w moim przypadku tak. Oglądałem, wiesz, potrafiłem mecz obejrzeć w 50-60 minut, tak? Przesuwając, ale to też, wiesz...
Że nawet teraz obejrzenie meczu on demand zdaje mi się trwa dłużej. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego, ale trwa dłużej. Może dlatego, że muszę...
75 minut, ja tak przesadziłem. W 60 minutach się nie zmieszczę. Godzinę 10, godzinę 15. Z przesuwaniem, z reagowaniem na wszystkie, z cofaniem, bo przewinąłeś za daleko przez przerwę na rzuty wolne. Na timeoutach z reguły wystarcza wcisnąć 3 razy minuta do przodu, ale czasem to jest już za daleko, takie małe rzeczy, małe choruczki. Powinniśmy kiedyś...
Ja korzystam z tego timeline'u pod ekranem, gdzie są zaznaczone akcje. Tam ładnie widać, więc to jest szybciej. Ale mówiąc o rzutach wolnych, a ta idea, żeby wprowadzić jeden rzut wolny zamiast dwóch, czy na przykład dwa rzuty wolne, jakby to miało wyglądać na przykład przy faulu za trzy punkty. Też jeden rzut warty trzy punkty na przykład. To myślę, żeby to w jakiś sposób zaczęło wypaczać, może nie wyniki, ale przebiegi kwart i faktyczne zdolności zespołu na przykład. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby rzutów wolnych było jak najmniej, bo NBA staje się, jeszcze ta NBA z bańki, gdzie jest dużo fauli, jest dużo strat, to się wiąże znowu z czasem, zatrzymaniem czasu, żeby się pozbierać do prowadzenia piłki z boku na przykład. To ja jestem zwolennikiem tego, żeby jak najbardziej ograniczyć przerwy w grze.
Przerwy?
Znaczy, żeby, tak, bo zestawiając na przykład NBA czy koszykówkę z
europejską,
nożną,
albo z turniejami europejskimi, tak. Mistrzostw Świata, gdzie masz, wiesz, połowę, która po prostu trwa, siedzisz i oglądasz połowę.
To są dwa różne światy. Trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości do NBA, jeśli się ogląda
piłkę
na żywo.
Piłkę nożną. Moi koledzy, przepraszam, nie koszykarscy, to jest ich pierwszy zarzut, dlatego mówię o tej pierwszej kwarcie. Pierwszy zarzut, mecz się zaczyna, mecz trwa, czemu jest przerwa, czemu ona trwa 3 minuty? Jest pierwszy zarzut, naturalny, czemu w ogóle przerywamy mecz? Przerywamy mecz, bo pieniądze są.
To jest jakaś plaga chyba amerykańskich sportów, bo w NFL też to tak wygląda. No. Znaczy, nie wiem jak w hokeju wygląda, hokej jest chyba dynamiczny. Bardzo.
No tak, trzeba się skupiać, żeby chorążek zauważyć. Sorry, że mówię do południa Polski takie rzeczy straszne z północy. My też mamy stoczniowiec. Nie mogę krążka zauważyć. Nie, ale ten flow gry, bo to już, wiesz, nawet nie chodzi o przerwy, jak zauważyłeś, nie chodzi o te przerwy związane z rzutami wolnymi, ale o przerwy w ogóle.
To flow na początku, teraz w tym ostatnim tygodniu, to ono było złe, bo wiesz, zespoły wracały do jakiejś dyspozycji, gracze byli wolni, ich reakcje były wolne, popełniali faule, głupie czasami, wkładali ręce nie tam, gdzie trzeba. I to się właśnie z tego brały się na przykład faule. Natomiast ja jestem za tym, po pierwsze, żeby skrócić kwarty do 10 minut,
tak,
bo zupełnie inaczej odbiera się mecz. Tak jak powiedziałeś o tych timeoutach. Kiedy ja widzę pierwszy timeout, tak, to ja mam tendencję do tego, że kiedy trwa mecz, no to nie spoglądam na zegar i nawet na tablicę wyników. I kiedy pojawia się pierwszy timeout, no to na zegarze jest 9:28, a ja mam wrażenie, jak upłynęło bardzo dużo czasu, tak, a tak w rzeczywistości upłynęły tylko 3 minuty. I przede mną jest 9 minut pierwszej kwarty. kiedy kwarta trwa 10 minut, no to przy pierwszym timeoucie jesteś praktycznie bardzo blisko połowy kwarty i do gry zostaje ci 5 minut, 5 ekscytujących minut. Dlatego koszykówkę, powiedzmy fibowską, czy Euroligę, której nie oglądam bardzo dużo, ale czasami mi się zdarzy, ogląda mi się lepiej niż NBA na żywo w tej kwestii. Tak? My możemy sobie pozwolić na ten w sumie komfort, że oglądamy NBA z odtworzenia rano, to tak nie rzutuje, ale oglądając te mecze w ostatnim tygodniu, no to to jest, no to to nie jest przyjemne, powiem ci. Tak.
Ja się
mecz
na przykład...
musi być świetny. Mecz na przykład Bostonu z Portland był świetny. I oglądało mi się fantastycznie. Tak, mecz Toronto z Miami był świetny. Świetny. Obrona Toronto była kozacka. Mm-hmm. Tak samo mecz Oklahomy. Mm-hmm. To były bardzo dobre mecze. Natomiast czy wszystkie takie są? Nie są. Dzisiejszy mecz Houston z Portland na przykład był dobry defensywnie, o dziwo. Natomiast on nie płynął. Ten mecz nie płynął. Był wolny, był też brudny. Tam było chyba, mimo tego, że oba zespoły ile popełniły strat? 22 straty tylko. No ale znowu, masz prawie 60 rzutów wolnych. Masz rzuty za 3 punkty, które nie wpadały. Wynik był bliski. Ale znowu masz prawie 50 fauli. Nie wiem, i wiesz, gdybyśmy mieli krótszy czas gry na przykład, no to wydaje mi się, że byłoby to...
Ale musiałbyś wpakować i tak te przerwy, i tak musiałbyś wpakować te timeouty, i tak, i
ale
tak telewizje muszą zarabiać.
I tak byłoby
ale
mniej,
wiesz,
nie,
czy zgodzą się na mniej przerw? Ja bym poszedł w tę stronę. Ja bym po prostu...
Mniej przerw, tak? Nie, była chyba taka...
Nie. Skoro musimy zarabiać pieniądze, w sensie, no musimy zarabiać pieniądze. Znaczy ja to też bym wywalił, wiesz, w pierwszej kwarty na przykład timeout i został przy dwóch. Jeśli skrócimy do 10 minut i będziemy mieli tyle samo timeoutów, no to i tak będziemy przerywać grę często, bardzo często.
No tak, to razem ze skróceniem czasu gry musi skrócenie timeoutów, zmniejszenie liczby timeoutów. To bez dwóch zdań.
W tych meczach, które wymieniłeś, w tym pierwszym Oklahomy, ten kilka dni temu, w tych dwóch kolejnych, nie, musiałbym sprawdzić, ale często po tej stronie ekranu u mnie jest tak, że gdy mecz jest fajny, gdy mecz działa, gdy mecz jest dobry, to nagle się okazuje, że nie było rzutów wolnych od 2-3 minut. Ja bym generalnie poszedł w tę stronę, poszedł. Wiem, że tego się nie da zrobić, ale myślał, jak wyeliminować rzuty wolne z koszykówki.
Były chyba jakieś takie, nie wiem czy Zaglow nawet nie pisał o tym kilka lat temu, ale były na pewno jakieś takie dłuższe artykuły o reformie jakby przyspieszenia gry, czy upłynnienia gry, no, to jest lepsze słowo. Jak zrobić, żeby gra się toczyła, nawet jeśli, powiedzmy, jak ignorować faule, ale jednocześnie jak potem za te faule nagradzać tak. Drużynę przeciwną.
Było o dodawaniu punktów, jakichś takich różnego rodzaju motywów.
Jakieś kolektywne oddawanie rzutów wolnych po kwarcie, czy po pierwszej połowie na przykład.
Nikt nie przychodzi takie... oglądać rzutów wolnych.
Jakby to miało wyglądać na przykład, że masz 15 minut przerwy pomiędzy drugą a trzecią kwartą i ty masz zmieścić się w tym okresie, tak żeby obejrzeć, czy żeby oddać 30 rzutów wolnych na przykład. No... Możemy pójść w ogóle w jakąś anarchię i przestać gwizdać faule.
Tylko... Wróćmy się do koszykówki w klatkach.
Tak, tylko no po co sędziowie w takim razie? Żeby to, zamiast sędziów możemy zatrudnić ochroniarzy na przykład.
Tak, albo my będziemy sędziować fani koszykówki mecze. Albo tak my. Znamy najlepiej przecież.
W sądach na przykład.
Zacząłeś mówić o Portland i mieliśmy mówić o... Taki plan był, że pisaliśmy sobie scenariusz, o czym będziemy mówić w pierwszym odcinku. I tam wyświetlało się takie hasło. I mi się wydaje cały czas, że to ty wymyśliłeś to hasło, więc tak będę myślał, bo być może to prawda. Czy prawda, nie wiem. Wydaje mi się, że to ty pierwszy powiedziałeś, że ktoś będzie uprawiał nie small ball, tylko tall ball. Więc ja trzymam to, że Piotr Sitarz w 2017 roku pierwszy to napisał. Tak, ale tak będzie od teraz. Denver, które wyszło tą ekscytującą piątką, pierwszym meczu preseason, ale teraz okazuje się, wiesz, coraz bardziej widać, że, wiesz, że kontuzje mają wpływ na to, patrząc na to, w jaki sposób Denver gra dalej, kontuzje Mareja, Harrisa, Bartona. Filadelfia już nie gra tolbolu, przeszła w granie nisko i teraz patrzę tak na składy, patrzę na rotację, patrzę na to, co widzę i czy można powiedzieć, że Portland gra tolbol?
Tym z Carmelo Anthony na trójce. To tak. Jest chyba najwyższy w ogóle rotacja.
Z Collins, Nurkic,
na frontcourcie, tak? To jest chyba najwyższy frontcourt w NBA.
Carmelo gra na trójce jak w czasach Denver. Co się dzieje w ogóle w Portland? Bo ten mecz Portland z Houston, widziałem fragmenty tylko, ale spojrzałem w boxscore, ja widzę, w sensie mnie nie zaskakuje, że Mike D'Antoni gra 8 graczami, on by grał 4 graczami z Barbozą, 5, gdyby mógł, a Portland gra 8 graczami, playoffy, Portland, jak Portland grało z Houston, że ten mecz wygrało?
Grali 8 dlatego, żeby utrzymać płynność w założeniach defensywnych, że tak powiem. Oni stosowali na Hardenie tą obronę, która się nazywa nie wiem, Triangle Defense czy Diamond Defense. To polega na tym, że wysyłasz jakby dwóch obrońców do Hardena i z tyłu ta trójka tworzy, ustawia się w taką mini strefę i oni tworzą trójkąt między sobą. Tylko że ta dwójka przy Hardenie, oni go nie trapują tak agresywnie, tylko to jest coś, co można nazwać, powiedzmy, miękkim podwojeniem. To się nazywa soft trap, czyli obrońca Hardena.
Czyli nie chcą zabrać mu piłki z rąk. Można tak
poniekąd
nazwać? Soft trap?
No poniekąd
tak, pozorują, no tak, żeby nie wiedział.
Ale z drugiej strony nie chcą pozwolić na to, żeby Harden złapał rytm. Żeby Houston grali to, co grają. I teraz, obrońca Hardena, co w tym meczu można zauważyć, to był Lillard, to był Gary Trent, który jest fantastyczny, to był CJ McCollum na przykład. Oni łapali Hardena już na jego połowie. Taką miękką presją. To nie było takie, wiadomo, full court press, jak z NCAA. To było po prostu dojście do niego i utrudnienie mu przejścia przez połowę na zasadzie, że o, ty nie możesz teraz złapać rytmu, ty nie możesz skanować parkietu, ty nie możesz sobie wyrywać mismatchu, tylko ty się musisz skoncentrować na tym, żeby piłkę przeprowadzić. To nie była agresywna presja, naciskanie na niego, tylko po prostu kontrola tego, co Harden robi. W momencie, kiedy Harden przekraczał linię środkową, któryś z graczy będący najbliżej Hardena i powiedzmy Lillarda, który go bronił, któryś z tych niskich graczy najczęściej, czy też Antony, wychodził do niego i zmuszał go poniekąd, żeby zatrzymał kozioł, czy by oddał piłkę, bo Rockets byli wtedy w przewadze 4-3. Tak to wyglądało. Plus, trzeba też zauważyć, że w tym meczu obrońcy Blazers spychali Hardena nie tylko na prawą dłoń, ale jak najbliżej prawego boku boiska. Tak, żeby on miał ograniczoną wizję i żeby to podanie szło tylko i wyłącznie do środka parkietu. Oczywiście tutaj było bardzo dużo posiadań, w których ta przewaga Houston została wykorzystana, ale najważniejszy punkt, żeby Harden się nie rozpędził, to został uzyskany, tak? Został zrealizowany i jeśli nawet spojrzysz boxscore, no to zobaczysz, że Harden miał 17 rzutów, to jest okej, tak? On oddaje więcej, ale to jest
Ale
to jest
na linii nie był tak dużo.
Był 7 razy tylko 7. Na linii.
To jest to jak nic.
No i oddał tylko 8 rzutów za 3 punkty. Mhm. To jest wszystko poniżej jego średnich ligowych. Nie możesz więcej oczekiwać od 22 obrony w bańce, którą są Portland, którą byli do wczoraj, do tego meczu, bo dzisiaj są już patrzę.
Ani też specjalnie nie możesz oczekiwać od podwajanego gracza, że odda 30 rzutów w meczu.
No, wiesz.
To chodzi mi o to trochę, że taką obronę...
Byli Rocket zaskoczeni tym trochę.
No dobrze, ale...
Harden mógłby wracać po tą piłkę i mógłby grać izolację. On też bardzo mało grał w izolacjach. Mhm. W ogóle Rocket w tych sytuacjach, w tych posiadaniach, w których byli tak bronieni, oni nie zdobywali bardzo dużo punktów. To było... No nie wiem, jakby to przeliczyć. Wątpię, że to było więcej niż jeden punkt na posiadanie. Czyli to jest bardzo mało. To jest statystycznie jeden z najlepszych występów Blazers w obronie w tym sezonie. O to chodzi, tak?
Ja mam wrażenie, że patrząc w Orlando, że coś się zmienia, jeśli chodzi o Houston. I chciałem przejść, jak dotarliśmy do tego miejsca, w którym jesteśmy z Houston, żeby Houston pomówić. I teraz kontroluj mnie i sprawdzaj, czy dobrze mówię, bo będzie o pick and rollu, o tym, jak Houston grało. Wszystko zaczęło się, nie wiem, znaczy zaczęło się pewnie wcześniej, gdy James Harden urodził się, przyszedł na świat. Clint Capela w Szwajcarii też przyszedł. Zaczęło się od pick and rolla Hardena z Capelą. Podania między nogami tyłem do rolującego Capeli. Taki Steve Nash, Amare Stoudemire. Działało to, huśtało, klasyczny pick, rozrzut piłki. Potem zaczęło się trapowanie Jamesa Hardena, czyli nie wiem, podwajanie, nie rozróżniając to na soft, hard, trapy. Potem z tego podwajania, które zachodziło wtedy, gdy Capela przybiegał postawić mu zasłonę, przeszliśmy do izolacji Jamesa Hardena. I tam już był Chris Paul w tej drużynie. I mieliśmy Houston izolujące się. Nagle okazało się, że James Harden trafia w izolacjach za trzy lub jest faulowany za trzy i to jest analitycznie, matematycznie duży sukces dla Houston. I on zaczął rozwijać te rzuty, to się cały czas działo. Potem dodano Russella Westbrooka do składu. Wymieniono go, oddano Chrisa Paula. I nagle okazało się w poprzednim sezonie, że... Poczekaj, to było kiedy raz? Ten sezon jest za długi. W tym sezonie okazało się, że nagle James Harden gra na boisku w pierwszej piątce obok dwóch non-shooterów. Russella Westbrooka i Clinta Capeli. I mieliśmy sytuacje, w których Russell Westbrook stał w rogu i to w tym samym rogu, po tej samej stronie, gdzie James Harden operował w izolacji, a prędzej po prostu odchodził od Russella Westbrooka, odchodził też od Clinta Capeli, nagle Capela był gdzieś tam niekryty pod koszem, pick and roll już nie było i nagle był problem dla ataku Houston. Capela gdzieś tam w grudniu, styczniu zaczął łapać kontuzję stopy, kontuzję pięty i w tym samym czasie, gdy Capela zaczął opuszczać mecze, nastąpiło takie przesunięcie tego, jak Houston gra i nagle Russell Westbrook, obniżenie składu już wtedy. Na pewno to się zaczęło dziać od trade deadline, mianowicie Russell Westbrook, już wcześniej się działo, bo mówię, Capela był kontuzjowany i po prostu nie grał. Russell Westbrook zaczął grać w izolacjach przeciwko wysokim zawodnikom. I to było to, co Houston grało. James Harden oddawał piłkę, Russell Westbrook rzucał po 33 punkty w meczu przez dwa miesiące z rzędu izolowany. I to nagle Russell Westbrook był tym głównym operatorem w ataku Houston Rockets. Troszeczkę, Boże, tak a propos tego, co a propos Doncicia mówiliśmy, że pomagając Jamesowi Hardenowi zachować siły, bla, 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 bla. A teraz mam wrażenie w Orlando i powiedz mi, ja mówię, tego meczu akurat, mecz Houston... Z meczami Houston generalnie to jest tak, że każdy mecz jest historią, mam wrażenie. W każdym meczu można mówić, bo jest tyle sposobów obrony Jamesa Hardena itd. itp. Ale mam wrażenie, że Rockets odchodzą od tego stylu, że nie grają już tak bardzo przez Russella Westbrooka. Od pre-season patrząc, nie wiem, przez mecz z Dallas, przez mecz gubię ten mecz, który zagrali wcześniej, przez mecz z Milwaukee. Że coś się zmieniło, że to, wiesz, bo to nie są już te mecze, gdzie Russell Westbrook daje 27-28 rzutów.
Mówisz tylko o tych meczach, które są tutaj w Orlando.
Tak, to jest inaczej niż grali przed przerwą na COVID-19. Że dokładnie nie wiem, co się zmieniło, jaki jest co dokładnie się zmieniło, jaki jest powód, jak Mike D'Antoni to tłumaczy, ale to nie jest to samo, mam wrażenie. Że tak jakby znów usiłują połączyć dwie rzeczy.
Znaczy ten pomysł z tym super small ballem, to on jest chyba relatywnie nowy. Oni nie wiem, czy zagrali 20 meczów, bo wymiana wymiana Capeli była na początku lutego. W lutym było ile spotkań? 10?
Tak, ale...
Plus do marca, tak?
Ale Capela nie grał, już przed trade deadline i oni mieli już te takie niskie... W sensie nie był to ich nominalny line-up, ale grali.
A czy tam nie grał Tyson Chandler dużo?
On grał wtedy? W ogóle jeszcze, tak, tak, tak.
Czy oni w ogóle wtedy nie grali tym... powiedzmy centrem, nominalnym centrem.
Chodzi mi o to, że Russell Westbrook już nawet po tej wymianie, przed tą wymianą był zawodnikiem na 25 rzutów w izolowanym przeciwko Rudiemu Gobertowi. Pamiętasz te mecze dwa z Utah, to były chyba dwa mecze. No, że to
znaczy, wiesz, to wydaje mi się, że to ten spadek, powiedzmy, rzutowy, który nie wydaje mi się, że to jest aż tak, że gdzieś Russella, że to się aż tak zmieniło. Wydaje mi się po prostu, że w momencie, kiedy na parkiecie jest jeden non-shooter, kiedy tych minut, powiedzmy, z dwoma nie rzucającymi graczy nie ma, tylko line-up, teraz line-upy Houston Rockets wyglądają tak, że te z Westbrookiem mają tylko jednego nierzucającego gracza za trzy, a te bez Westbrooka nie mają żadnego.
Bo o to chodzi, że gdy masz line-up z jednym nierzucającym zawodnikiem i jest im akurat Russell Westbrook i cztery pozostali rzucają, to daj piłkę Russellowi Westbrookowi i daj mu piłkę w ręce. Niech on gra sam na sam, a tamci niech robią za spacing, żeby było trudniej podwoić Russella Westbrooka, dlatego on gra sam na sam. Dlatego było 33 punkty na mecz przez dwa miesiące. W skrócie. Tylko że mówię, patrzę na Houston i widzę tak jakby, nie wiem, zabrali Russellowi Westbrookowi trochę piłkę z rąk. Czy to jest ten moment, żeby połączyć te dwa style gry Houston, żeby połączyć Westbrooka z Hardenem, żeby to bardziej
Ja nie mam takiego wrażenia, że mu zabrali piłkę z rąk.
No do 14 rzutów wczoraj tylko. No.
Wczoraj?
Aha, 5-14. Tak? Był na linii trochę chyba więcej razy.
Zbudował dość dużo. Ale z Milwaukee miał 21 rzutów. Z Dallas miał 30, ale to mecz grał 43 minuty.
Ten mecz był...
Tak, patrzę dalej, gdzieś w marcu.
Ale ja nawet w tym meczu, akurat w tym meczu z Dallas, to jest wrażenie po tym meczu. Toż widzisz, jak się statystyki potrafią z wrażeniem kłócić
wiesz, czasem. Nie wiem, czy to nie ma związku z tym, że jak obrony podwajają na przykład Hardena, tak, no to Westbrook nie jest już zostawiany tak samotnie gdzieś tam w high post, tak, żeby być blisko podania, tylko obrońca schodzi chyba bliżej do niego i to znowu powoduje, że Westbrook nie ma tej prostej drogi do obręczy, tylko musi szukać podania.
Może jest tak trochę, że siedzą bardziej na Westbrooku teraz obrony, bo miały...
Powiedzmy tak, że one siedzą na Hardenie?
Od piłki i siedzą na Westbrooku trochę tak od piłki, żeby to podanie nie poszło, żeby Houston nie mogło wyizolować tak łatwo Westbrooka na... Kto krył Westbrooka w tym meczu z Portland?
Wysocy ludzie? Jeszcze raz.
Kto krył Westbrooka w tym meczu z Portland?
Dzisiaj?
Uh-huh.
Gardzi.
Gardzi,
tak, tam było też dużo zmian krycia. A był chyba nawet centrzy kryli. Nie wiem, czy...
Tak. Bo on jest
nie wiem, czy za Collins nie krył Westbrooka. Znaczy, wiesz, oni schodzili do paint. Tak? Ta obrona i tak była skonstruowana tak, żeby zatrzymać Hardena. I wiesz, Jeff Green miał na przykład bardzo dobry mecz pod względem punktowym.
Jeff Green center.
Center, tak. Bo on właśnie otrzymywał podania od Hardena. On otrzymywał podania od Hardena w high post i atakował obręcz. Tam były nawet takie fragmenty, że tak wahał się po pierwszych dwóch, trzech podaniach decyzyjnie, ale później już szedł po prostu do obręczy i punktował. Albo rzucał za trzy punkty, kiedy piłka do niego docierała do rogu. Więc wydaje mi się, że to jest w ogóle ciekawe w kontekście playoffów, jak to będzie wyglądać, kiedy te obrony będą podwajać Hardena już tak agresywnie z zamiarem kompletnego ograniczenia rzutów i Westbrook będzie musiał wrócić, powiedzmy, do tej dyspozycji ze stycznia czy lutego.
Albo
i prowadzić
piłkę nawet
atak.
Wrócić. Bo w takich sytuacjach, gdzie Harden jest podwajany, myślisz, no mówię, to się działo cały czas, gdy Westbrook też rzucał po 30 punktów. Meczu. Nagle Houston przychodziło do gry 4-3, Westbrook miał piłkę i on grał 4-3 z shooterami. 4-3 Russell Westbrook.
No
to tak Houston wyglądało. Więc tu może, nie wiem, albo...
Tu może być historia, jeżeli powiedzmy wydarzy się coś takiego, że Harden będzie podwojany.
A Westbrook troszeczkę
nagle...
bardziej przy... Wiesz.
Albo będzie ograniczony po prostu, wycofany z ataku i nagle cała odpowiedzialność za ofensywę i za kreowanie spada na Westbrooka, który ostatnio bardzo dobrze w playoffach, nie wiem kiedy grał.
No tak, ale ja wiem, tylko że to mówię, bo Russell Westbrook to jest dla mnie dwa zupełnie inne światy. Russell Westbrook kozujący w Oklahoma niż Russell Westbrook grający 4-3 w ataku pozycyjnym, z jak dwóch innych koszykarzy. Zresztą to, co Houston robi z Russellem Westbrookiem, to jest jak inny koszykarz. To.
Tak, bo ma więcej
kompletnie
miejsca,
inny
ma powiedzmy więcej czasu na podjęcie decyzji, bo ma przed sobą powiedzmy i mniej obrońców,
to
ale
jest
też ci obrońcy
najlepszy...
muszą do niego dobiegać. Nie ma w ogóle obrońców przed nim, jakby to powiedzieć. No więc to, że nie rzuca za trzy punkty, to jest błogosławieństwo dla niego, bo praktycznie i tak by go nikt nie krył, a że on się po tym parkiecie porusza off-ball zdecydowanie więcej niż w Oklahomie, no to ma miejsce i do penetracji, i do penetracji z odegraniem. Może nawet zagrać izolację z tym midrange, które no ja ich nie lubię, ale ta piłka czasami wpada, czasami nie, tak, to on to gra przez całą karierę, to ciężko mu to zabrać. Więc w gruncie rzeczy można nawet powiedzieć, że to, co Rockets będą grać w playoffach, to będzie zależeć być może nawet w większym wymiarze od Westbrooka niż od Hardena. Bo jeżeli Hardenowi zabierzesz izolację, a nie zdążysz teraz wprowadzić jakichś usprawnień typu, no nie wiem, Russell Westbrook jest twoim pierwszym kozłującym, a Harden jest tylko i wyłącznie strzelcem. Nie zrobisz tego. Mhm. Nie da się tego zrobić. Więc...
Oni grają w czwartek z Lakers. Nie wiadomo, jaki Lakers skład wystawią, chociaż Frank Vogel mówi, żeby LeBron i Anthony Davis będą normalnie grać. I oni grali raz po tej wymianie. To był pierwszy mecz po trade deadline.
Gdzieś w lutym?
Od razu po trade deadline, pierwszy mecz Lakers-Houston. I chyba Houston wygrało w Los Angeles wtedy, Staples Center. Nie pamiętam tylko, czy Anthony Davis grał.
Tak, 10 punktami.
Tak, dosyć wyraźnie wygrali wtedy. Pamiętam, że prowadzili nawet chyba wyżej niż 10 punktami w pewnym momencie. Ale to wtedy była to zupełna nowość. To, co grali, teraz już wiemy trochę. Jestem ciekaw, czy Lakers...
Lakers mogą się match-upować.
Jak tak? Lakers mogą się match-upować? Czy przypadkiem Lakers, to jest też to John Hollinger pisze, czy Lakers przypadkiem... czy Houston przypadkiem nie chce trafić na Lakers, bo to jest właśnie zespół. Czy Lakers powinni się obawiać Houston, że to jest zespół, który może ich wyjąć? I tu dochodzimy do tego, do takiego pytania, jak pokonać Houston. Tylko, że nie wiem, czy to jest pytanie adekwatne, bo Houston chyba nie jest tak dobre, żebyśmy zastanawiali się, jak pokonać Houston. Bardziej myślę o tym w kontekście Houston Lakers, w kontekście tego, czy da się grać, jak Portland pokazało, że da się grać długie minuty na dwóch wysokich.
Tak, tylko zobacz, że to był bardzo bliski mecz. To był bardzo bliski mecz. Tu Blazers mieli przewagę na zbiórce, chociaż w drugiej połowie były usprawnienia w Houston, które chyba druga połowa w zbiórkach była na remis, ale zbiórki nie są aż tak istotne, ale to był bliski mecz, to był mecz, w którym Blazers oddali więcej rzutów, oddali więcej rzutów wolnych i wygrali tylko 8 punktami.
Tak,
w którym
tak.
Popełnili bardzo mało strat. Tak? Więc,
ja nie chcę mówić, że to jest sposób na to, żeby z nimi grać. Wydaje mi się instynktownie wydaje mi się, że Big Ball to nie jest odpowiedź na...
Znaczy wiesz, wydawałoby się, że jest, tak? Że pierwszą kontrą na niskie ustawienia jest twoja wysoka gra, zachowanie pewnej mobilności, żeby móc ten small ball bronić. I okej, Blazers to wyszło.
Tak, pomyślałbyś najpierw, że Big Ball jest odpowiedzią na coś takiego? A to
logicznie,
a nie myślałbyś, że twoja czwórka będzie ganiać za jakimś obwodowym, albo twój center będzie ganiać 8 metrów od kosza i chcesz to robić?
Taki Big Ball, ten powiedzmy współczesny, gdzie twoje trójki i czwórki to są gracze, którzy mogą bronić na dystansie. Collins może bronić na dystansie. Ten Big Ball Blazers, powiedzmy, gdyby zamienić Carmelo Antonego na Trevora Ariza na przykład, byłby lepszy moim zdaniem defensywnie. Ale chodzi mi o Big Ball, który ma centra, który potrafi grać na bloku i trafiać rzuty. Nurkić zbudował bardzo dużo tych łatwych rzutów spod obręczy. Tak, on trafił tylko 40% rzutów z gry. Więc musisz mieć centra, który będzie kończył pod obręczą na poziomie, który analitycznie i matematycznie zagrozi tej strategii Houston Rockets, żeby rzucać za 3 punkty.
Ja nie wiem, czy to zagraża. Czy jest w ogóle taki poziom? Czy to jest Joel Embiid, czy to jest Moses 85... Malone, czy to jest Will Chamberlain, czy jest w ogóle poziom takiego gracza?
Anthony Davis.
Anthony Davis, tak?
Czy kończy pod obręczą ponad 70% rzutów.
Czy Houston przypadkiem się nie zgodzi na to, żeby twój center rzucił 50 punktów i dominował nas strasznie i grał za 2 przez cały mecz w ataku? Czy założeniem Houston nie jest to, że się my po prostu zgadzamy na to? Czy Daryl Morey nie przemyślał już tego, że ten counter, który pójdzie w Big Ballu, to ogrywanie tego centra, czy to nie jest to, że on też to już przemyślał, że tak chcemy grać?
Myślę, że tutaj...
Że nie będą podwajać Anthony'ego Davisa, że nie będą podwajać, nie wiem...
Nie, oni chcą tracić punkty, 2 punkty.
Tak, no mówię, tak? O to chodzi, Mike D'Antoni zawsze mu... Mike D'Antoni jeszcze w czasach Phoenix Suns mówił, tak? No bo aż dobra, się przesadzam, że... Z tym Phoenix Suns, ale chyba w Nowym Jorku mówił, że na niego nie ma problemu, że ktoś gra w post przeciwko niemu. Że James Harden broni wyższych graczy.
Nie chodzi
problemu,
o samą grę w posta, bo to klasyczną grę w posta, jeśli ustawiony tyłem do obręczy. Chodzi mi po prostu o kończenie rzutów pod obręczą, powiedzmy tych narzucania piłki gdzieś tam blisko. Blazers mieli takie połączenie high post, low post. Tak, dogrywanie do gracza, który jest bardzo blisko obręczy i wystarczy, że on się obróci.
Tak, są punkty.
I ma przed sobą obręcz i będzie w stanie trafić te rzuty. Nurkić tych rzutów nie trafił. Teraz pytanie, czy Davis jest w stanie trafiać te rzuty na poziomie, tak jak powiedziałem, analitycznie gdzieś porównywalnym ze średnią, ze średnim poziomem trafiania rzutów za 3 punkty przez Houston. Czyli nie wiem, ile to by musiało być. Jeżeli Houston nie trafiają bardzo dobrze za 3 punkty, to jest też problem, o którym można powiedzieć. Czy Anthony Davis może trafiać 75-85% spod samej obręczy? Nie z post-up, tylko spod samej obręczy. Na próbie naprawdę chyba najwyższej w karierze gdzieś, nie wiem.
To musi mieć tam miejsce, tak?
10-12 rzutów. Niekoniecznie miejsce, tylko czy będzie w stanie trafiać nad PJ-em Tuckerem. Nad Covingtonem na przykład. Czy Lakers znajdą sposób, żeby rzucać mu podania pod obręcz? Czy będą w stanie go tam ustawiać? Czy będą w stanie grać takie szybkie akcje, czy nawet doprowadzać jakimiś dłuższymi setplayami do tego, żeby ustawić Davisa pod obręczą, rzucić mu piłkę i liczyć na to, że on trafi rzut albo będzie faulowany.
Żeby
też trzeba pamiętać, że Davis jest chyba najlepszym graczem takim, wydaje mi się, że jest najlepszym graczem z tych wysokich graczy, którzy mogą grać przeciwko Houston Rockets.
Ja się zgadzam z wszystkim, co powiedziałeś teraz, tylko powiedz mi, czy ty mówisz o Anthony Davisie centrze? Czy Anthony Davisie czwórce? Bo moje pytanie jest takie, czy Lakers są w stanie...
Tęcze.
No właśnie, widzisz, więc omijasz już tą część, w której 2/3 sezonu, jak nie 3/4 sezonu, Lakers grają na dwóch wysokich. 2/3 sezonu.
Czy jest tego tak dużo?
McGee, Howard, spojrzeć te minuty raz. No dobra, ale połowa meczu to jest minimum i to jest zespół zbierający wysoki, silny.
Nie, no, wiesz...
Gdy myślę o Lakers, nie myślę o Lakers z Anthonym Davisem na centrze. Widzę to jako grę końcową, że Lakers tak pewnie będą musieli kończyć. I teraz jest moje pytanie, czy Lakers są w stanie grać na dwóch dużych przeciwko Houston? A to jest zaczynać pierwszą kwartę, zaczynać trzecią kwartę i grać jeszcze w drugiej kwarcie McGee, żeby wrócił na boisko, albo żeby Dwight pojawił się z ławki rezerwowych. Czy Dwight nie będzie w ogóle grał, czy McGee będzie grał po 10 minut, czy w ogóle oni nie będą grali.
Że w tej serii JaVale McGee powinien bardzo szybko przestać grać.
No i to i tu jest to teraz pytanie, czy Lakers są w stanie zabrać McGee, zabrać Dwighta.
Myślę, że powinni nawet rozpocząć serię z założeniem, że McGee nie będzie grał w tej serii, to raz. A dwa, powinny istnieć tylko te duety wysokich Davis-Howard. Bo to jest wciąż zagrożenie nad obręczą,
tak.
I fizyczne. Mm-hmm. Nie możesz sobie, powiedzmy, jakby stracić całej tożsamości, zrezygnować ze swojej tożsamości dla jednego matchupu. Wydaje mi się, że Lakers są w stanie grać 15-16 minut big ballem, 30 minut czy 25 minut small ballem i zostanie im kilka minut, żeby wymyślić, tak, co dalej, żeby się w jakiś sposób dopasować. To też jest ryzyko, żeby się do Houston dopasować, ale można też zrobić tak, żeby to Houston się do ciebie dopasowali, żeby Taysona Chandlera na przykład z ławki odkurzyli, co się nie wydarzy moim zdaniem. Tak? Więc w playoffach będzie ta 8-9-osobowa rotacja, bo tu jest jeszcze DeMar Carroll w tym zespole. Nie wiem, czy Lugum Bałamutę. Tak, więc oni czekają na graczy. I nagle zamiast 8 graczy mają 10.
Tak, jest 4 takich samych.
Tak. A wyłączając nawet Austina Riversa z tej rotacji, który jest przydatny, tak, ale niekoniecznie musi grać w play-offa. Bo Rockets chyba nie operują już tak na koźle w pick and rollach. Nie potrzebują pick and rolli po prostu, żeby wygrywać mecze, żeby w ogóle funkcjonować. No to zostaje ci 9-osobowa rotacja identycznych w zasadzie graczy, tak jak powiedziałeś. I Lakers się nie zmeczapują z nimi 1-1. Nie ma możliwości. Mogliby zastosować... ich najwyższe ustawienie jest takie. LeBron na jedynce, później masz Danego Greena, Kyla Kuźmę, Morrisa i Davisa. Czy to jest to?
Nie, Davisa na czwórce i Dwighta na centrze. Jeszcze wyżej podnosisz to. Davisem grasz
jeszcze
na czwórce.
Tak, ale
na dwójce.
Ale ja mówię o ustawieniu, które się meczapuje 1-1. Nie ma centra, tak? Nie ma Howarda, nie ma McGee. Z Davisem na centrze, które myślę, że gdybyśmy spotkali się za kilka tygodni na serię Lakers-Houston, to myślę, że pierwsza piątka mogłaby tak wyglądać. Że Davis i LeBron będą na pozycjach 1-4, 1-5, albo na pozycjach 4-5 z Alexem Caruso na jedynce.
I wracam się do We Believe Golden State Warriors, seria 8-1, Dallas, które gra klasycznie przez cały sezon, wysoko, widzi small
przegrywa.
Ball, widzi small... Jeszcze raz?
I przegrywa, tak?
Widzi small ball Golden State Warriors, porównywalne, no to jest porównywalne do tego, jak Houston teraz wygląda, w sensie takie podobne wrażenie. Mówię, co to w ogóle tam wtedy Don Nelson wyprawia? I Avery Johnson zmienia pierwszą piątkę. Zespołu, który wygrał 67 meczów w sezonie regularnym, zmienia pierwszą piątkę na starcie serii i obniża skład na samym starcie serii.
Ja bym tego nie robił na samym starcie serii, tylko w meczach 4,
to też już pokazujesz zespołowi, to jest to, co działało i teraz mamy... Ja nie wierzę, że Frank Vogel od tego odejdzie. Myślę, że Lakers zaczną serię ewentualną wysoko, ale...
No to tak, myślę, że usprawnieniem na kolejne mecze, jeżeli by coś... Jeżeli ten Big Ball będzie fatalny na przykład, to myślę, że usprawnieniem na kolejne mecze jest po prostu zrezygnowanie z McGee, to po pierwsze, i wprowadzanie w dalszym ciągu Howarda, ale z ławki, czyli przeorganizowanie pierwszej piątki na small ball. Nawet taki small ball, że LeBron nie gra na jedynce, tylko na czwórce, a na jedynce jest Alex Caruso. Albo powiedzmy Rajon Rondo, jeśli wróci. Chociaż nie wprowadzałbym Rondo do pierwszej piątki.
Ja jestem ciekaw, ale... jak to będzie wyglądać w czwartek, jeśli będzie wyglądać. Generalnie ty o tym tak w ten sposób mówisz i wymieniamy tych zawodników typu Caruso, Danny Green, Kuzma. To trochę jest tak, że Lakers przechodząc z tego wysokiego ustawienia swojego, Dwight, przepraszam, McGee, Davis, Dwight grający z ławki, tam te minuty się mieszają, ale z Kuzmą generalnie, chociaż wtedy LeBron jest, tak trochę wygląda, ale z tego wysokiego ustawienia Lakers przechodzą do grania niżej, nie są i nie zyskują tak dużo w shootingu, ile oddają, jeśli chodzi o fizyczność.
No to tak jest.
I to jest to, że Lakers już i wtedy Lakers nie tylko swoją oddają trochę swojej tożsamości, ale powiesz, że gdy zaczynasz grać niżej, to chcesz zarobić na shootingu, nie? Tak jak jeśli Portland ma grać z Jerry Trentem, jakieś niższe ustawienia.
No i przychodzisz niżej i znajdujesz minuty dla Diana Waitersa i J.R. Smitha.
Tak.
I to już... jak sobie wyobrażasz,
Austin że Rivers się patrzy i myśli, bracia, gramy razem przeciwko sobie.
Trzeba też rakiet bronić w jakiś sposób.
No nie wiem, ja zaczynam coraz bardziej. Znaczy, zobacz,
jest strasznie
jestem
wygodny,
ciekaw, jak to będzie wyglądać. To, powiem ci, że na końcu Houston, nie wiem, jakie twoje wrażenia estetyczne z tego oglądania, z tego meczu Portland, czuję, że podobne do moich z oglądania meczu z Dallas. Tam 300 punktów padło, ale ziewałem w trakcie meczu. Nie do końca jest to mój ulubiony sport, ale ty powiedziałem chyba nic nowego tutaj. I jest jeszcze takie pytanie, które może jest pytaniem zbytnio eterycznym. Co znaczy Houston dla reszty NBA, dla przyszłości NBA? Ale to już jest 67 minuta.
Która?
67 minuta, wyobraź sobie. W tym momencie powinniśmy skończyć. A ja chciałem jeszcze powiedzieć, jak bardzo lubię line-up z George'em Hillem i z Marvinem Williamsem, gdzie Janis gra na centrze, ale to chyba nie teraz.
Za miesiąc będziemy rozmawiać o tall ballu.
Ja liczę, że Marvin Williams będzie się pojawiał w naszych rozmowach bardzo często. Ale tall ball, do tall ballu musimy... A po to albo się skończy.
Sprawdzałem nawet, już tak mówiąc, będąc przy bagu, sprawdzałem tam ustawienia i oni zagrali chyba tylko 10 minut potencjalnie najlepszym line-upem właśnie na Houston, czyli Bledsoe, Wesley Matthews.
Bledsoe, Hill. Hill.
Bledsoe, Hill, Bledsoe, Wesley Hill. Matthews, Middleton i Giannis. Albo Dante DiVincenzo za Wesley Matthews.
Bledsoe, ja ci dam mój ulubiony line-up. Milwaukee bez Brooka Lopeza. Bledsoe, albo DiVincenzo, któryś z nich, George Hill, bo George Hill musi grać 40 minut dla mojej satysfakcji, Chris Middleton, Marvin Williams i Giannis Antetokounmpo. Taki line-up.
Ja bym jeszcze niżej zszedł.
I kogo byś zabrał?
Bez Williamsa.
A i właśnie po to będziemy rozmawiać. Ja będę mówił, jaki to Marvin Williams, go Cavs, jest dobry. I tyle. Dobrze. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie, dziękujemy za dobre słowa, za support. Dziękujemy też za pytania techniczne i nietechniczne. Zajmiemy się nimi w przyszłości. Na razie, jak słyszycie, mamy o czym rozmawiać, więc też przepraszamy, że trochę tak długo wyszło, ale no, mamy nadzieję,
ja
że podobnie
jak... czasu.
Mamy nadzieję, że straciliście też poczucie czasu. No dobrze, więc czekamy wszyscy z niecierpliwością na Phoenix Indiana.
Tak jest.
I miłego dnia. Wszystkim miłego dnia, Piotr.
Trzymaj się,
cześć.
Do widzenia, cześć.
Dobra.